Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Nasz gość, pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Witamy bardzo serdecznie panią poseł.
Szczęść Boże i witam serdecznie wszystkich.
I cieszymy się, no bo dzisiaj temat dosyć ważny, chociaż tak się złożyło, że mecz Polska-Niemcy, a my rozmawiamy Polska-Niemcy w polityce zagranicznej. Nie chciałbym, żeby wynik meczu wpływał na tą politykę zagraniczną.
Znaczy, dzisiaj jest wiele imprez sportowych, bo jest rzeczywiście mecz Polska-Niemcy, też tutaj są mistrzostwa, jeżeli chodzi o żużel, a Toruń, Bydgoszcz żyją, mamy najlepszych żużlowców na świecie. Ale tak wracając do poważnych spraw, to ja przede wszystkim chciałam, bo mnie tu nie było prawie rok od śmierci męża i chciałam naprawdę z całego serca wszystkim podziękować za wsparcie i modlitwę, dlatego że każdy z nas przeżywa smutne chwile, ale jak czuje się takie wsparcie i to no jest bardzo ważne, nie da się tego słowami opisać, ale
nie
jest
tego
to
dotykać,
poczucie tej siły.
Pani
ja...
czuła tą modlitwę?
Tak, ale ja
chociaż
naprawdę...
Chociaż pierwsze dni na pewno nie, pani nie miała siły.
Nie, ja nie miałam siły głowy, dlatego że... Tak, u mnie... No, ojciec zginął w katastrofie morskiej, mąż zginął w katastrofie lotniczej, więc... O, trochę dużo tego, ale już ponad rok minął. I ja chciałam naprawdę wszystkim z całego serca podziękować, bo to wsparcie było odczuwalne. Dostałam wiele telefonów, wiele maili, wiele mszy było odprawianych, więc naprawdę bardzo dziękuję. No, ja byłam bardzo wzruszona, ale potem już osoby, które odważyły się też do mnie zadzwonić i ze mną rozmawiać, to też dla mnie dużo znaczyło, bo jednak takie psychiczne wsparcie
było. No i przepraszam, tak pójdę w takim kierunku, ale w jakimś sensie też ma pani teraz prawo czuć to, co czują na przykład rodziny ofiar smoleńskich, w katastrofie smoleńskiej, prawda?
Tak, dlatego że ja, przepraszam za słowo, przerobiłam postawę instytucji państwa polskiego przy tragedii mojego ojca, gdy rzeczywiście szuka się pomocy, opieki prawnej, pomocy prawnej, bo to są sprawy międzynarodowe, tu trzeba mieć swojego przedstawiciela i myśmy tak naprawdę, ja nie byłam jeszcze wtedy doświadczonym politykiem, osobą, która wiedziała, co ma zrobić, ale właściwie zostałyśmy zostawione w tych aspektach prawnych same sobie, natomiast jeżeli chodzi o pomoc taką w dotarciu do miejsca, gdzie zdarzyła się katastrofa, gdzie mój ojciec akurat zginął, to jak zwykle była to pomoc Polonii. Polonii norweskiej. W ogóle dzięki Polonii norweskiej myśmy się dowiedzieli, co się stało, jak. Zostaliśmy zaproszeni, mogliśmy kwiaty na morzu
to
rzucić.
To była katastrofa promu? Czy...
Nie, to był statek handlowy.
Tak,
on płynął z Murmańska, czyli sztormował kilka dni i on pękł. To było 7 sekund, ponieważ symulacje były prowadzone 200 parę metrów głębokości, więc ciemności też Norwegowie robili różnego rodzaju spuszczali w głębiny różnego rodzaju urządzenia, które mogłyby cokolwiek stwierdzić, ale ja wiem, co czują rodziny smoleńskie. My jeszcze jako politycy się w to angażujemy, bo już było to tam znacznie więcej osób, które z różnych stron mogły tej pomocy jakoś szukać, ale my tutaj się nie sprawdzamy. Ja jestem z rodziny marynarskiej, więc wiem, że bardzo często w takich niewyjaśnionych okolicznościach giną marynarze. Nie ma żadnego funduszu specjalnego, który by wsparł te wdowy, tak? Marynarze muszą często pływać na kontraktach zagranicznych, bo my przecież nie gwarantujemy pracy naszym marynarzom. To są bardzo ciężkie sprawy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dowody, zbieranie dowodów, posiadanie swojego reprezentanta. To są koszty straszne, więc ja rozumiem doskonale ból zresztą nie tylko rodzin, których członkowie rodziny w Smoleńsku zginęli, ale każdy, kto taką tragedię przeżył, dopiero przeżywa prawdziwą rozpacz i tragedię, taką instytucjonalną po śmierci. Bo potem to jest, to są wszelkiego rodzaju akty zgonu, ZUS, formalności, a zwłaszcza, że u nas nie było ciał, tak? U nas nie było ciał, nie było zwłok, więc tutaj wypłaty odszkodowań, tak? Sprawy sądowe. To jest gehenna I tutaj bardzo jest potrzebna przychylność urzędników, wszelkich instytucji, które by wyszły naprzeciw często po raz drugi wdowom, tak? Bo często po raz drugi wdowy były, bo jeden może na przykład na zawał zmarł, drugi utonął. Więc to były tragedie, gdzie nagle kobiety z dziećmi znalazły się w takim momencie, gdzie nie wiedziały, jak sobie poradzić. I my tutaj, wydaje mi się, to są marynarze, więc nie ma takiego funduszu jak w wojsku, czy tak, w policji, tak. Czy no, myśmy z świętej pamięci Lechem Kaczyńskim taki fundusz, jak w Senacie pamiętam, to chcieliśmy otoczyć taką opieką. Wszelkiego rodzaju projekty ze strony obecnej koalicji były bojkotowane, ale to się należy tym wdowom, bo one muszą całe życie potem jednak dziećmi, wychować dzieci, opiekować się i zostać tym, z tą nie dość, że tragedią i balastem takim
psychicznym. Państwo nie zdaje egzaminu, prawda? Państwo nie zdało egzaminu wtedy.
Nie, to jest przykro powiedzieć, ale niestety nie. To wszystko zależy od zorganizowania się, wspierania się wzajemnego, więc ja naprawdę wszystkim z całego serca dziękuję. A tak a propos tego, że ja jestem z Gdyni, to u nas jest duszpasterz arcybiskup Głódź i ja się również przyłączam do modlitwy za zdrowie i trzymam kciuki, żeby
powrócił, nasz arcybiskup, powrócił
tak, bo on nam jest po prostu potrzebny.
Tak. No to tym tytułem właśnie wstępu takie sprawy osobiste. Pani poseł, no Polska, Niemcy w polityce zagranicznej, tak myślałem o tym temacie i zobaczyłem te fragmenty wizyty pani Kopacz w Berlinie, prawda? Więc tak to pokazane, jakby się zagubiła pani kanclerz, ją prowadziła za rękę.
Ja powiem tak. Często są komentarze w stylu kobieta, mężczyzna, to nie ma znaczenia. W polityce przynajmniej. To jest albo premier, albo prezydent, albo poseł. To są instytucje, które powinny przygotować do wizyt, tak? Czyli uczyć tego savoir vivre i tych gestów, które w dyplomacji obowiązują, zasad. Do tego jest specjalna
komórka
w MSZ-cie. I tutaj wydaje mi się, że ja nie chcę wnikać, czy pani premier słuchała, czy nie, czy brała pod uwagę uwagi, czy w ogóle przeszła takie szkolenie, ale wydaje mi się, że tutaj akurat zawiodła chyba
takie proroctwo, że tak to ma wyglądać, nie? Że
szczerze mówiąc, to wyglądało komicznie, ale to jest tragiczne, bo to wyglądało tak, jakby pani premier, pani Merkel, kanclerz prowadziła bardzo zdezorientowaną panią premier.
Jak dziecko we mgle, tak troszkę.
No tak, mam nadzieję, że ta spontaniczność czy to nieprzygotowanie już nie będą miały miejsca, bo no, to nie był miły widok, ale jak powiadam, to jest premier i niezależnie od tego, jaką funkcję zajmujemy w wizytach zagranicznych, zresztą pani marszałek w wizytach nie tylko zagranicznych, ale jako marszałek wydawałoby się, że to bycie powinna posiadać, więc nawet jeżeli nie, to żeby zapobiec i dla komfortu psychicznego osób, które reprezentują nas jednak w tych wizytach międzynarodowych, tego protokołu, tych takich cennych uwag powinno być, powiedziałabym, czasem nawet aż nadto, żeby takich sytuacji.
Bo to świadczy o państwie, prawda? No, ktoś tam się może śmiać z osobą.
Zawsze, tak, zawsze. I oczywiście nam się zdarzają wpadki, zresztą nie tylko nam, ale to nie znaczy, że ma być to regułą. Natomiast ja tutaj bym raczej też zachęcała do większej pracy komórki MSZ-u, żeby jednak, no po coś tam jest, prawda?
Właśnie, a co dalej? Polska, Niemcy, polityka zagraniczna?
No, nie było mnie dosyć długo w telewizji Trwam. Miałam kontakt z dziennikarzami, komentowałam już na miejscu w Gdyni, ale powiem szczerze, że na tej przestrzeni roku dosyć sporo rzeczy miało miejsce, dlatego że zaczynając od ostatnich, może wymienię najpierw, bo ja zdaję sobie sprawę, że wszystkiego nie będziemy...
Czyli takie kalendarium najważniejsze
tak,
rzeczy.
Nie będziemy w stanie
to, co jest
omówić, ale choćby to preludium już, żebyśmy również mogli dalej, bo to będzie na pewno ważne w następnych latach, miesiącach. To się rozłoży, więc muszę powiedzieć, że ostatnio oczywiście sprawa to jest skandaliczna inicjatywa Towarzystwa Wojskowo-Historycznego Rosyjskiego, które chce budować pomnik w Krakowie, przepraszam, dla jeńców, którzy sowieckich, którzy zginęli w roku 20, tak szczerze mówiąc, od tyfusu, czyli chorób panujących w tym obozie, poprzez fakt, że mieliśmy w komisji, bo jestem również w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, tam też się dużo dzieje, to też bardzo ciekawa komisja, różnego rodzaju projekty z inicjatywy pośrednio, dlatego że Ruch Autonomii Śląska jakby współpracuje z wieloma innymi organizacjami, które chcą przeforsować projekty dotyczące języka śląskiego, mniejszości śląskiej czy narodowości śląskiej. No właściwie nie wiadomo, kim chce być ta grupa, która te projekty składa. Również pani Erika Steinbach, która w międzyczasie już osiągnąwszy bardzo dużo, zrezygnowała z ubiegania się o bycie przewodniczącą związku po raz następny. Wybór niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej w Bundestagu, gdzie szefem jest były agent Stasi. To taki gest w stosunku do Polaków. Oprócz tego bardzo bulwersująca sprawa, a propos której ja pisałam interpelację, to jest film szkalujący Polskę i Polaków, zwłaszcza Armię Krajową, Nasi Ojcowie, Nasze Matki. Poza tym cały czas, to już można powiedzieć jest recydywa, czyli po raz kolejny pojawianie się nazwy Polskie Obozy Koncentracyjne. Mało tego, sprawa zagrabionych dzieł sztuki, które teraz wypływają i tyle lat były ukrywane. Również mniejszość niemiecka, zwłaszcza na Opolszczyźnie, uważam, że nadużywa swoich uprawnień, ponieważ były dwa przypadki, a być może jest więcej, o których nie wiemy, gdzie polskie dzieci nie mogły chodzić do szkoły, bo mniejszość niemiecka przymuszała do podpisywania się pod dokumentami, gdzie by przystąpiły do bycia członkami mniejszości niemieckiej i w myśl tego się uczyły. Oprócz tego jeszcze takie kwiatki, mianowicie pisałam do pana profesora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie pana doktora Michała Bilewicza, który jako osoba prezentująca pewne zagadnienia na Komisji Mniejszości Narodowych stwierdzał, że polskie obozy koncentracyjne to jakaś fobia i wymyślone, tak. Więc jeżeli ktoś taki jest wykładowcą i bagatelizuje ten problem, to uważałam za stosowne napisać i do prezydium komisji, pani marszałek, i do rektora. Więc tych spraw jest trochę, mało tego. Były dwie konferencje, ponieważ jak państwo wiecie, ja musiałam zawiesić działalność powiernictwa polskiego, ponieważ sądy niemieckie wydały wyroki dla nas niekorzystne i chciały obarczać nas również kosztami obsługi kancelarii pani Steinbach, jak również być może w przyszłości zasądzonego odszkodowania. Więc współpracuję z Polską Ligą Przeciw Zniesławieniu, z Redutą Dobrego Imienia, również z panem mecenasem Obarą i takie z inicjatywy tych stowarzyszeń były bardzo fajne konferencje, nie wiem, to nie odpowiednie słowa, ale poważne i ciekawe konferencje, dotyczyły właśnie obrony dobrego imienia, ale również takiej analizy prawnej, co można zrobić. No i bardzo ważna sprawa, czyli złożony przez PiS projekt zrzeczenia kodeksu karnego, aby polskie obozy koncentracyjne były karane poprzez 5 lat więzienia. I ponieważ obecna koalicja, właściwie w komisjach, których należy, nie pozwala nam dyskutować na tematy bardzo poważne w kwestiach polsko-niemieckich, no to z mojej inicjatywy powstał zespół parlamentarny dotyczący mniejszości polskiej w Niemczech. A to wiąże się również z tym, że między innymi pan Hambura złożył pozew o odszkodowania, tak? I no i jeszcze jedna kwestia, która również była omawiana na przestrzeni tego roku, czyli status mniejszości Polaków w Niemczech. Więc tego jest bardzo dużo. W mediach, no w telewizji Trwam, w radiu Maryja można porozmawiać na te tematy. Natomiast trudniej w tych mainstreamowych mediach, które no niestety są taką tubą rządową i są mediami,
no bo Niemcy można powiedzieć, są Iber, ale są
natomiast
europejskie.
Rzeczywiście, biorąc pod uwagę kwestie sponsorowania, czyli umieszczania ilości reklam w tych mass mediach głównego nurtu, no to nie dziwmy się, że jest taka propaganda sukcesu, a przy obecnym rządzie...
Na czyli, pana się nie szczeka, prawda? To jest,
no, albo się nie podcina gałęzi, na której się siedzi.
Mówiąc delikatnie.
Natomiast tak. Oczywiście przez ten rok takiego fikcyjnej zmiany, bo nowy rząd, ale ze starymi ministrami albo z osobami, które już w poprzednim tym rządzie były, no to będzie taki rok właśnie takiej propagandy sukcesu, populizmu, a proszę zwrócić uwagę, że propozycje, które są nam serwowane, one opiewają na 2016, 2017, 2020 rok, więc to nie jest ekspozy nowego rządu, tylko rządu, który już 7 lat rządzi, bo to, że pan premier, że tak powiem, wybrał lepiej płatną posadę Unii Europejskiej, zarzekając się, że tego nie zrobi, to nie znaczy, że tutaj się coś zmieni.
A jak pani ocenia, czy to, że nie ma premiera Tuska, wpłynie na jakieś oziębienie relacji między Angelą Merkel, Niemcami a Polską?
Nie,
czy ta
nie,
przyjaźń się szybko zawiąże między panią?
Znaczy ja Popatrz. Już chyba nawet w stacji tutaj i jeszcze wypowiadałam się, że uważałam, że pani Merkel poda pomocną dłoń panu Donaldowi Tuskowi, dlatego że ja dosyć mam słuchania propagandy sukcesu w stosunkach polsko-niemieckich. Nas się, posłów, ciągle epatuje takimi trzema informacjami, czyli Centrum Dokumentacji w Bochum, strona internetowa i biuro polonijne w MSW niemieckim, że to jest sukces. To nie jest żaden sukces. I my, czyli osoby, które się tym zajmują, są w stanie to zweryfikować. Niestety państwo jako oglądający, czy słuchacze radia, czy czytający gazety nie są w stanie dotrzeć do informacji, o które my zabiegamy u ministrów. Więc to nie jest taka sielanka. I wydaje mi się, że tak jak ostatnio pani Kopacz przy prezentacji rządu, na przykład a propos Ukrainy, wypowiedziała się... No, w sposób, który był poddany krytyce przez bardzo wiele środowisk, nie tylko politycznych, w momencie, gdy była w Berlinie, bo była wizyta przecież. Słyszałam, że odważyła się powiedzieć, iż z panią Merkel uważają, że Ukraina powinna do Unii Europejskiej dołączyć. No to jest taki zwrot, powiedziałabym, o 180 stopni. Nie wiem, czy on jest pod wpływem pani Merkel, bo moim zdaniem to absolutnie nie odzwierciedla linii politycznej Niemiec, którzy z Moskwą bardzo dobrze się dogadują, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, energetyczne w każdym bądź razie i nie wiem, czy to jest prawdą, ale jedno jest pewne, pan Donald Tusk też odważył się mówić o restrykcjach czy o różnego rodzaju wobec Moskwy takich krokach restrykcyjnych dopiero wtedy, gdy Niemcy czy pani Merkel ogłosiła to oficjalnie, więc wydaje mi się, że tutaj polityka pod wieloma względami, gdy przeanalizujemy decyzję tego rządu, tutaj jest pod wielkim wpływem, już nie mówię o panu Sikorskim. Pan minister, obecnie marszałek, który przecież ten hołd berliński złożył. Więcej Niemców w Europie, czyli jeszcze namawiał, żeby ten prym wiodły, bo on się martwi, co to będzie,
natomiast
jak nie będą tego robiły.
Oddalmy się od Ameryki, prawda? Oddalmy się od USA.
No właśnie, to jest, no ale już musimy pamiętać też o taśmach prawdy, tak? Gdzie obnażyli to politycy stan państwa, tak? Służby nie działają, kamieni kupa, wiadomo, tak. Już nie mówię o murzyńskości, jaką wyraził wobec Polaków pan Sikorski, czyli nie dość, że mamy polskie obozy i źle się mówi o Polakach, czy kreuje taki wizerunek, to jeszcze ta murzyńskość doszła. No to,
rzeczywiście
to jest żenująca obraz.
Ale musi być silna pozycja też no, Platformy, właśnie chodzi o media, bo mówię, gdyby tak liczna grupa posłów PiS-u występowała w tych kawarnianych rozmowach, to po prostu byłaby formacja zmieciona, prawda? Całkowicie w ciągu kilku miesięcy.
No,
ja sobie wyobrażam, na przykład pani tak rozmawia z kimś, czy jako minister spraw zagranicznych, czy szefowa banku na takie tematy. Ale to jest takie, już zostawmy to na boku, bo już to nie nas było.
No my generalnie dotykane. Mamy takie poczucie, że w mediach bywać trzeba, dlatego że to są miejsca, gdzie my musimy przedstawić swój punkt widzenia, tak? I to trzeba robić. Jeżeli on się różni, to trzeba to wyartykułować, ale trudno jest, ponieważ czasami ma się wrażenie, że jest się, prawda, ma się przeciwko sobie, jest 3-1, 4-1, 5-1, bo wiadomo, że w parlamencie ruch Palikota, fikcja, to dodaje tlenu Platformie. PSL to zrobi wszystko, prawda, niezależnie od tego, co Platforma o nich myśli. No Platforma, wiadomo, zależy im na tym, żeby być spójna, więc pani premier w tej chwili wszystkie te frakcje obdarzyła zaufaniem, oddając im tekę, kolejną frakcję, tekę ministrów, więc wydaje mi się, że jest opanowana sytuacja. Pan prezydent Komorowski też miał swoje sugestie, więc widać, że pani premier podjęła te tematy i
każdemu coś dostało się dobrego.
Tak, każdy jakiś ziarnko dostał i ma siedzieć cicho, jest na razie spokój. Tak.
Moje takie pytanie, dalej idziemy w tym temacie. Kiedy wreszcie, no bo myślę, że można w kółko mówić o tym, mniejszość niemiecka istnieje. Czemu nie ma mniejszości polskiej? Dlaczego tak trudno jest to przeforsować?
Nie wiem, dlaczego tak trudno jest to przeforsować. W każdym bądź razie...
Bo nie ma oficjalnie takiej nazwy, prawda? Polaków w Niemczech.
Nie. Mniejszość niemiecka w Polsce funkcjonuje na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych. Mhm. I w obecnym kształcie ma bardzo wiele przywilejów. Bardzo wiele przywilejów, nie praw, dlatego że często myli się prawa z przywilejami. Przywileje te odzwierciedlają się w bardzo dużej sumie pieniędzy, która obejmuje dostęp do mediów, naukę języka ojczystego, wydawnictwa wszelkiego rodzaju, jakieś programy kulturalne, no generalnie sponsorowanie różnego rodzaju imprez, biur, które mają tą mniejszość utrzymać. Już nie mówię o dotacjach właśnie, które z różnych ministerstw są przekazywane.
Miejsca w parlamencie, prawda?
Miejsca w parlamencie nie ma progu wyborczego. I teraz mniejszość polska w Niemczech domaga się, żeby ten status przywrócić, ponieważ dekret Göringa do dzisiaj, można powiedzieć, obowiązuje. Mimo że wysłuchujemy, czy dostajemy dokumenty, odpowiedzi, które świadczą o tym, że już jest nowa konstytucja, że już ten czas minął, mamy traktat o dobrym sąsiedztwie, ale to wciąż nie są Polacy o statusie mniejszości, tylko to są niemieccy obywatele pochodzenia polskiego. I traktat z 91 roku, który był podpisany między Polską a Niemcami, on powinien gwarantować nam to wszystko, co jest podobno zawarte w ustawie do spraw, jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą mniejszości narodowych w Polsce. Tylko że ten traktat nie jest realizowany i panaceum na ten traktat miał być okrągły stół, ponieważ organizacje polonijne chciały przed fetowaniem 20-lecia tego traktatu zbojkotować spotkanie, które miało się w tej intencji odbyć.
Tak, tak.
Więc co wymyślono? Okrągły stół. No tylko że ten okrągły stół się nie odbył już przez 2 lata, nie było okrągłego stołu. Teraz była wizyta w Gdańsku, gdzie spotkały się prezydium Sejmu i Senatu, Sejmu i Bundestagu oraz przewodniczący grup polsko-niemieckich obydwu parlamentów, no ale stamtąd wydaje mi się, że taka bardziej była kurtuazyjna rozmowa, ponieważ no, żadnych takich komunikatów, ja jestem w prezydium grupy polsko-niemieckiej, ale też nie byłam zaproszona, tylko przewodnicząca, nawet o tym nie wiedziałam, że to się odbędzie. No w każdym bądź razie to są tylko spotkania, grupy,
rozmowy,
zespoły, rozmowy, które odwlekają rozwiązanie tego problemu. Jedno jest pewne. Strona niemiecka za każdym razem, gdy przyjeżdża do Polski albo spotyka się z reprezentantami strony polskiej, ma jakieś zgłasza postulaty. Ciągle jest za mało niemieckiego, ciągle jest za mało w mediach, ciągle jest czegoś za mało. Czyli ciągle zgłasza jakieś takie postulaty, które my powinniśmy zrealizować, a pani Steinbach na przykład też się wypowiadała, że jest za mało dostępności do języka niemieckiego i że za mało przywilejów ma mniejszość niemiecka w Polsce. No więc Związek Polaków w Niemczech walczy cały czas o ten status, dlatego że ta Polonia nie wyparowała. Przecież żyją, jak już wcześniej mówiłam, wnuczki byłego posła w Sejmie jeszcze pruskim, Baczewskiego Jana, w Rangsdorfie, i ta Polonia nie wyparowała, ona jest. W związku z tym problem polega na tym, że jeżeli strona polska, bo ja zadałam nawet przy expose pani premier pytanie, dlaczego nie wspomniała ani słowem o Polonii? ani słowem, mało tego.
Tak licznej przecież, prawda, teraz.
Tak, ale mało tego, jechała 9 do Berlina, więc ja zapytałam, czy w końcu ona chociaż będzie odważna na tyle, żeby zadać pani Merkel te pytania o przywróceniu statusu, ale to też dotyczyło wypłat odszkodowań, dlatego że to się zbiegło również ze złożeniem pozwu 1 września przez mecenasa Hamburę o wypłatę odszkodowań za zagrabione mienie Polonii, prawda? Więc ja odpowiedzi nie dostałam, bo scedowała to pani premier na ministrów. Może ta odpowiedź przyjdzie, ale z tego co wiem, najpierw pani premier, gdy dziennikarz zadał to pytanie, czy podjęła ten temat, stwierdziła, że to z pewnością będzie należało do podjętych kwestii w rozmowach rządowych polsko-niemieckich, po czym po przyjeździe do Polski już dementowała, że ona nie miała tego na myśli, tylko mówiła, że być może te grupy będą na ten temat rozmawiały. Jeżeli strona niemiecka widzi, że my odpuszczamy te kwestie, tak?
Miękkość taka, prawda?
Tak, to w to im graj. To otrzepują ręce i mówią, aha, to my będziemy mieli ten okrągły stół, będziemy go odraczać, będzie następne 10 lat, tak, to będzie sobie, okrągły stół sobie, a statusu jak nie było, tak nie ma. I teraz ja zwracam tylko na jedną rzecz uwagę, bo często myli się przywileje z posiadaniem praw.
Konkretnie, tak.
Ci obywatele, którzy mieszkają w Polsce, a są członkami mniejszości niemieckiej, oni mają wszystkie prawa obywatelskie, które obowiązują Rzeczpospolitej. Ale dodatkowo korzystają z przywilejów. I bardzo duża awantura, jak ojciec pamięta, tutaj opowiadałam, była i zaniepokojenie, gdy jeszcze jako powiernictwo taki list otwarty żeśmy wystosowali, że wobec tego, że mamy trudności w dofinansowywaniu Polonii w Niemczech, to my część przywilejów mniejszości niemieckich zabierzemy, dlatego że nie ma tej zasady wzajemności, przekażemy je na dofinansowanie tej Polonii w Niemczech. Och, jaki larum się podniósł. Więc ja przestrzegam przed obawami tu zabierania praw, że prawa są. Tu chodzi o dodatkowe przywileje, więc powiadam, jeżeli my tego tematu nie będziemy podejmować, to druga strona ani się z tym nie oswoi, ani nie będzie myślała, że w końcu trzeba rzeczywiście poważnie do tego podejść, tylko będzie zwlekać, oddalać, tak, te kwestie. I to jest, bardzo, bardzo niebezpieczne.
I to, co pani powiedziała, ta relacja wzajemności, przecież ona jest podstawą wszelkich stosunków międzynarodowych, prawda? Wzajemność i na zasadzie też i pozytywów i negatywów, nie? Jeżeli ktoś na przykład aresztuje na przykład członków ambasady danego kraju, to automatycznie podobni są wyrzucani na przykład z Polski czy z innego kraju. Na zasadzie wzajemności tutaj oddziaływań. Tak przynajmniej pamiętam, takie są działania czynione. Są pewne prawa, są pewne tutaj reguły dyplomatyczne.
Ale są też jeszcze...
A tutaj widać, że jest ten wielki brat, którego my...
No ja niestety tutaj nie ma wzajemności. Nie ma wzajemności i ja ubolewam nad tym i dlatego ten zespół utworzyłam, dlatego że domagałam się przez tyle lat, ile jest obecny rząd, żeby te kwestie podjąć. One są bardzo podejmowane po macoszemu. Jak ojciec wie, to zabrano pieniądze senatowi, jeżeli chodzi o Polonię i opiekę nad Polonią.
Kilka lat temu było, pamiętam.
Obraz to jest obraz nędzy i rozpaczy, ponieważ Polonia narzeka. Cały taki sprawny system, który funkcjonował, został rozbity. Biuro polonijne rozgonione na 4 wiatry. Fachowcy niewykorzystani. Oczywiście MSZ uzyskał te 70 milionów złotych, ale sposób, w jaki one są dystrybuowane, straty, które zostały poniesione poprzez nieterminowe i błędne przekazywanie pieniędzy, one spowodowały, że już z obiegu wypadły pewne wydawnictwa, telewizje.
Inicjatywy.
Już nikt tego nie odbuduje, prawda?
Bo było tak, że minister MSZ-u sobie mówi, a tego lubię, tego nie lubię, temu dam,
mało
temu
tego,
nie dam.
Jak ojciec pamięta, były takie nieprzyjemne sprawy związane z tworzonymi bardzo szybko nowymi stowarzyszeniami.
Żeby przepompować.
Z zaangażowaniem różnych współpracowników byłych ministrów. I nagle one dostawały, prawda,
nowe życie,
tak, pieniążki na coś, czego wcześniej nie robiły i nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Przecież w Senacie to była ciężka praca i duże rozeznanie Senat miał, jeżeli chodzi o i organizację, i potrzeby. Dlatego, że tu o potrzeby chodzi o to, że jednak musi być pewna ciągłość, ale też terminowość w wypłacaniu pieniążków, wsparciu tej Polonii. Więc ja tu wracam do tego statusu. Jeżeli jest status, poza tym nie możemy dzielić na Polaków, którzy wyjechali, przyjechali, bo po pierwsze jest kontynuacja i są następcy tych, którzy tam rzeczywiście w czasie wojny byli wywożeni, mordowani tej Polonii jeszcze z Republiki Weimarskiej, tak? Ale oczywiście, gdyby był ten status, to w tym momencie każdy Polak, który by przyjeżdżał, tak jak w Związku Wypędzonych się jeździ, nie ma, że ktoś był i nie ma, to
końca życia.
Oczywiście przybywają nowi i tu niech mi nikt nie mówi, że to są ci, którzy...
O wojnie zaraz.
Tak, 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 są nie byli wypędzani. Natomiast...
Wypędzili się.
Tak, natomiast no, uciekali przed frontem sowieckim. Natomiast tutaj jest ta kontynuacja i gdyby każdy, który Polak by przyjeżdżał, wiedział, że jest ten status, to oni czują się w tej grupie bezpiecznie, można zorganizować się, tak? Można pomóc Polakom. Tylko tu nawet nie o pieniądze chodzi. Dobrze to redaktor Cywiński ujął, że tu jest strach polityczny, że będzie tak silna ta grupa,
zaczną
że
głosować,
ona będzie właśnie miała duży wpływ na politykę państwa, bo to jest ponad 2 miliony ludzi. Więc to rzeczywiście to jest realne, a Niemcy są bardzo, że tak powiem, pragmatyczni. Natomiast
i oni może mniej się boją Turków kiedyś, że będą głosować, prawda?
Szczerze mówiąc, oni są tak zorganizowani, że ten status im nie jest potrzebny i Niemcy dobrze o tym wiedzą.
Więc Polacy są coś innego niż Turkowie.
Czasami, no właśnie, moglibyśmy brać przykład z innych narodów, ale jeżeli strona niemiecka posługuje się argumentem, że to są inne granice, że Polaków tu jest mniej, a oni właściwie to byli na innych terenach, to jest nieprawda, dlatego że w dzisiejszych granicach państwa niemieckiego również są skupiska, tak nadrenia, Westfalia, gdzie jest bardzo dużo Polaków i na przykład Sinti Roma dostali w 95, mimo że tam nie zamieszkiwali status mniejszości, więc to jest bardzo wybiórcza polityka państwa niemieckiego. I ja bym tutaj mimo wszystko była konsekwentna w rozmowach i domaganiu się przywrócenia bezprawnie zabranego nam statusu mniejszości, tylko dlatego, że właśnie Göring tak postąpił.
Przypomnijmy, Göring, dla młodszych słuchaczy, marszałek Rzeszy, III Rzeszy, Hermann Göring.
Tak, no te dekrety właśnie są zwane dekretami Göringa, bo po pierwsze nie dość, że wywożono i mordowano Polaków, oczywiście też i inne narodowości, Niemców też wywoził u nas w Rasach Piaśnickich osoby, które były niepełnosprawne, czy były z jakichś zakładów psychiatrycznych, też były mordowane, my o tym pamiętamy. My w Piaśnicy też mieliśmy teraz...
Tak, chorzy psychiczni,
tak,
to byli Polacy.
Oczywiście. Żydzi to była ta segregacja, tak, taka rasowa, etc. Więc my o tym pamiętamy, ale no, naprawdę no, chcielibyśmy, żeby nas poważnie traktowano. Skutek tego trwa do dzisiaj, więc ja ubolewam, że z Kancelarii Rady Ministrów, gdzie jest pan Bartoszewski, który z przykrością stwierdzam, nie znajduje dla nas czasu, wypłynął kiedyś dokument, wiadomość, że strony umawiają się, że nie będą używać nawet sformułowania mniejszość polska w Niemczech. No to już jest naprawdę niezrozumiałe i dyskwalifikujące tych polityków, właśnie, którzy taki dokument polsko-niemiecki w ogóle podpisują.
Pani poseł, jeszcze jedną rzecz. Za chwilę telefony będą naszych słuchaczy na pewno i z Polski, za granicą, może z Niemiec. Ale na szczycie w Brukseli pani Merkel próbowała nadal straszyć kryzysem, który ponoć mija. I tutaj, jak relacjonowano, porównowała nawet obecną sytuację do roku 1914, gdy ówcześni przywódcy Europy nie zdołali zapobiec wybuchowi wojny światowej. No ale wtedy wojna wybucha z innych przyczyn, jak się okazuje, niż to, co pani teraz Merkel jakby straszy. No bo nie chodziło o jedną walutę wtedy, ani o zjednoczenie.
Ja powiem tak, niezależnie od tego, co by pani Merkel powiedziała, Niemcy są państwem, które prowadzą bardzo klarowną, jasną politykę. Państwo niemieckie i obywatele mają się czuć silni i bezpieczni. To jest państwo, które na arenie międzynarodowej jest silne. Niezależnie od tego, że w środku są różnego rodzaju
reakcje, tarcie, jakieś
tak, niezadowolenie. Ale ja pamiętam, mówię o kryzysie, tak? O kryzysie. Gdy pani Merkel, jednak my jako prezydencja polska mówiliśmy o zasadzie solidarności, to w tym czasie pani Merkel, nie patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, jednak wspierała i przemysł zbrojeniowy, i samochodowy, i energetykę, i z Moskwą bardzo dobrze się dogadywała. Więc jeżeli chodzi o teraz kontekst też historyczny i tego, co się w ogóle też na Ukrainie dzieje, no to też widać, że dla mnie problemem jest, i zawsze mówiłam, że w tych pierwszych momentach, gdyby pani Merkel miała jasne stanowisko, że z separatystami trzeba walczyć i w Unii Europejskiej powinna być Ukraina i pomoc się należy, to tak dużej eskalacji by tego konfliktu nie było. Tak. Niestety pozwolono, moim zdaniem, analizując tą sytuację, pozwolono na to, co się dzieje na Ukrainie. To jest też świadomość, że nikt za Krym umierać nie będzie. Mało tego, jeżeli do rozmów nie doprasza się Polski, która graniczy z Ukrainą, to też świadczy o tym, że minister Sikorski, ten hołd berliński oddając, no ma tam swojego przedstawiciela, ministra zagranicznego Republiki Federalnej Niemiec. Ale to jest smutna konstatacja, dlatego że bez nas te rozmowy się odbywają, a mało tego, należy pamiętać, że w rozmowach biorą kraje, które w ogóle nie graniczą z Ukrainą, które jeszcze zamiast o rozwiązywaniu konfliktu i robieniu porządku z separatystami mówią o kontraktach handlowych. Wcześniej to już były nawet kontrakty, jeżeli chodzi o zbrojenie, a pani kanclerz Merkel, nawet spotykając się z Putinem, jeżeli chodzi o stronę niemiecką, wysyłała ministra do spraw handlu, czy prezesa Siemensa, którzy podpisywali kontrakty z Rosją. Więc jeżeli chodzi o jakiekolwiek straszenie, już nie analizując, co pani Merkel ma na myśli, no to ja nie widzę, żeby obecna polityka Niemiec odbiegała od tej linii, która pokazuje, że Niemcy i Berlin i Moskwa bardzo dobrze się rozumieją i dogadują. Szkoda tylko, że ponad naszymi głowami, bo kiedyś pani Merkel powiedziała, że nigdy tak robić nie będzie.
No właśnie, nie chcę być
pamiętamy te słowa.
Nie chcę mieć tak, co ty może powiedzieć, dosadny i przykrzy, ale czy to nie jest tak, że jak Niemcom zaczyna być źle, jak do Niemiec trafia kryzys, no to zaczyna się wojna, prawda? Bo wtedy coś się zmienia, niestety.
To też należy pamiętać, że w takich trudnych chwilach również budzą się różne separatyzmy i bardzo skrajne organizacje. Tak jest
Tak było z NSDAP, prawda?
Tak, ale właśnie. I też z bardzo skrajnymi partiami faszyzującymi, które próbowano w Niemczech rozwiązać, ale się okazuje, że w niej więcej agentów niż członków tej partii, a to znaczy, że rząd Republiki Federalnej Niemiec ma świadomość tego, co te organizacje robią. Mało tego, one się bardzo w niewybredny sposób wypowiadały, jeżeli chodzi o plakaty i wypowiedzi antypolskie. Już nie mówię o tym, że to jest właśnie też przykład, jak w momencie, gdy jest w danym kraju kryzys, do głosu dochodzą tego typu organizacje, które również bierze pod uwagę w wyborach pani kanclerz, żeby być wybraną, i tak to wcześniej się działo.
Natomiast mamy na razie drogę dyplomatyczną i dzięki Bogu jesteśmy w Unii Europejskiej w tym sensie, że to jest ta rzeczywistość, która nas obejmuje i jak na razie musimy szukać porozumienia na tej płaszczyźnie i tak jest. No. I to też jest niedobrze, kiedy jeden członek tej wspólnoty jest jakoś rugowany, oszukiwany.
Oczywiście, że nie, ale jeżeli pani Kopacz, przedstawiając ministrów, mówi, że ona poczeka, co zrobią inni i że nie będzie wychodziła przez szereg, no to ojciec pamięta, jakie były komentarze, takie moja skraja z chata,
prawda? Dobra matka będzie pilnowała
tego ciepła. Tak, więc ja się tu akurat nie zgadzam, bo my akurat doświadczeni i posiadający znajomość polityki wschodniej, będąc usytuowanym geograficznie tak, a nie inaczej, jesteśmy w stanie przewidzieć pewne rzeczy, ale też przeciwstawić się i uświadomić krajom, które tej świadomości absolutnie nie mają.
i z góry pewne rzeczy przewidzieć.
Oczywiście. Prawda?
Przynajmniej na jakiejś części.
Jeżeli my mamy wyciągać wnioski, ojciec mówi o pierwszej wojnie światowej, o drugiej.
Pani Merkel mówi, że nie tak było podobnie.
No to naprawdę, niech wyciąga wnioski, tak? Niech wyciąga wnioski z tego, co się działo. No,
może historycy nam pomogą, ale to nie tak jest trudno domyśleć się, dlaczego ta wojna wybuchła wtedy, a jak jest jakaś sytuacja.
Ja powiem tak, my mamy też, chcemy pomóc Tatarom krymskim. Mhm. Ukraina nie jest oficjalnie, nie ma powiedzianego, że jest w stanie wojny z Rosją, tak? Więc generalnie można uznać, że oni mogą znaleźć schronienie na Ukrainie. Ale oni przyjeżdżają też niektórzy do Polski, ponieważ chcieliby tutaj wiedzieć też, jaki może być ich status, i dostają odpowiedzi z ministerstwa. Są to osoby, które, przynajmniej polscy Tatarzy, którzy bardzo pozytywnie funkcjonują w społeczeństwie polskim, którzy nam pomagali i też nie opuścili nas w latach komunizmu. To są osoby, które nie składają żądań, ale wręcz przeciwnie, same się organizują i są przykładem naprawdę społeczności, która bardzo dobrze w Rzeczypospolitej funkcjonuje. I mamy taki oto problem, że Ukraina jest naszym sąsiadem, tak? Nie ma mowy o wojnie, ale wszyscy wiemy, że ta wojna de facto tam się toczy, więc albo my będziemy naprawdę używać słów, które są adekwatne do sytuacji, że jest aneksja, że jest złamanie postanowień traktatowych, że umowy międzynarodowe są łamane, że to jest regularna wojna, albo my będziemy żyć w jakiejś fikcji,
no w takiej fikcji, jak żyła Europa Zachodnia w 1939 roku, prawda?
Jeżeli
że
to
były umowy, były traktaty, ale nie będziemy ginąć za Gdańsk. Takie były przecież hasła wtedy. I to była też podobna
I
fikcja.
Najgorsze jest to, że widzimy teraz, że no, za ten Krym też Niemcy nie chcą.
Raczej nie.
Umierać.
Raczej nie. A my zapraszamy do naszych rozmów, naszych telewidzów dalej, aktywnie się włączających.
Tematów mamy dużo. No,
mamy dużo. Taki jest rozstrzał szeroki, ale myślę, że te bieżące, no bo polski rząd, polski MSZ jest bardzo ważnym takim tym przyczółkiem, prawda, w tych relacjach w polityce zagranicznej Polska-Niemcy.
Tak, ale mówię, ta propaganda sukcesu jest no, czasami bardzo męcząca, dlatego że my rzeczywiście zadajemy konkretne pytania. Już nie mówię o tych rzeczywiście odszkodowaniach, bo nawet pan profesor Zorbas, który uzyskał potwierdzenie z ONZ-u, że nie ma żadnej umowy międzynarodowej, która by stwierdzała, że myśmy zrzekli się reparacji, a to też dotyczy między innymi Związku Polaków w Niemczech, bo mecenas Hambura również reprezentuje Polonię, jeżeli chodzi o złożenie tego pozwu. Dlaczego? Bo groziło, że będzie przedawnienie. Więc środowiska, organizacje bez pomocy polskiego rządu same ruszyły, żeby to zrobić, bo inaczej byłoby przedawnienie i koniec. Koniec sprawy, więc jeżeli Sejm w 2004 roku również podjął taką uchwałę, że mamy się zwrócić o reparacje i nikt tego tematu nie podejmuje, no to druga strona uważa, że go nie ma. A ja uważam, że trzeba zrobić tak, jak to zrobił świętej pamięci Lech Kaczyński, czyli rozmawiamy na argumenty. Każde miasto, wioska powinna taki bilans, zresztą to w archiwach jest.
To się da obliczyć.
Da się obliczyć i proszę bardzo, my ten rachunek wystawimy. Tak. Myśmy nie dostali żadnych odszkodowań. Żadnych. To
był symboliczny, gdzieś jakieś tam.
Tak, więc tego nie można nazywać żadnymi odszkodowaniami. Ale trzeba mieć argumenty, tak? A żeby te argumenty mieć, no to trzeba przeprowadzić analizy. No przecież ministerstwa to jest armia ludzi, tak? I osób tam zatrudnionych, które mają narzędzia, które pracują na etacie. To są prawnicy, doradcy, podsekretarze albo jakieś komitety takie gabinety polityczne, które również zawiadują pewną polityką, jaką powinien minister prowadzić. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie wykorzystać tego aparatu, tak. Prawda?
I to w takim momencie, kiedy widzimy, że inne kraje to robią. To
właśnie chciałam to powiedzieć, że inne kraje to dokładnie robią. Potrafią z najmniejszej sprawy zrobić bardzo dużą, tak? Patrz tutaj państwo Izrael, które do dzisiaj potrafi od Republiki Federalnej Niemiec uzyskiwać do dzisiaj odszkodowania. A my Polacy nie, tylko dostajemy cały czas jakieś uderzenia z każdej strony, a to w postaci polskich obozów, a to w postaci, że jeszcze za mało przywilejów ma mniejszość niemiecka.
Albo bądźcie cicho, albo bo bądźcie tak, bo my też przypominamy.
Tak,
to, przypominajcie,
ale
proszę.
To wynika z tego, że my nie mamy toczyć wojny, my mamy rozmawiać merytorycznie i przedstawiać argumenty. Przecież wiadomo, że nikt nie będzie w sposób, że tak powiem, nieodpowiadający zasadom dyplomacji, to realizował, tylko chodzi o to, żeby w ogóle podejmować te tematy.
No oczywiście, ale nawet...
a jeżeli ktoś podejmuje, to od razu się go oskarża o to, że chce iść na wojnę, że chce
pokoju,
psuć stosunki polsko-niemieckie. No przepraszam bardzo, to jeżeli mówię o sprawach trudnych, to po co jakieś zespoły, które w ogóle nie przedstawiają żadnych, uważają, że nie ma żadnych problemów, to po co nam fikcja? My de facto chcemy rozmawiać o tych problemach i rozwiązywać.
Też pouczajmy, nie wiem, jakieś programy oświatowe, że przecież mienie na przykład żydowskie w Polsce, to nie Polacy zabierali, tylko Niemcy, którzy wkroczyli do tej Polski,
no tak,
prawda?
Ale ktoś
i niszczyli, brali.
No. Ojca, ale ktoś musi o tym mówić, ktoś musi robić o tym programy, ktoś musi nakręcić filmy, które muszą być pieniądze, żeby to pokazać. Ktoś musi to przedstawić, musi być jakaś narracja. Jeżeli
70%...
telewizja publiczna tego nie robi, a ma wpisane zasady swojego funkcjonowania, no my przegrywamy właściwie na własnym polu.
Podobno,
tak?
70% dzieł sztuki jest na terenie Niemiec, albo gdzieś dalej popłynęło.
No więc ja też taką interpelację
między
innymi do pana ministra wysłałam, żeby złożyć taką polsko-niemiecką komisję, która popatrzy, co w tych magazynach razem, w tych muzeach i różnych instytucjach.
I to teraz przez przypadek to wypłynęło. Nikt tego nie sprawdza, tylko nagle jakiś tam pamiętnik kogoś, prawda? I
no ale o czym to świadczy?
Się znajdują,
no, o czym to
tam
świadczy?
Różne obrazy piękne, które mamy gdzieś tylko w opisie.
My nie możemy... znaczy ja powiem tak, to są sprawy, które oczywiście jest niebezpiecznie podejmować. Dlaczego? Dlatego, że my mamy taką dziwną formułę obecnego rządu oskarżania każdego, kto podejmie te trudne tematy o to, że ojej, ty coś zepsujesz, niepotrzebnie, to jest niebezpiecznie. No ale to jak ja mam załatwiać sprawy czy osiągać cele dla państwa polskiego, jeżeli ja tego nie podejmę? Jeżeli ja tego nie podejmę, no to kurz wszystko przykryje.
Parę lat temu było takie modne słowo rewizjonizm, rewizjonista, prawda, że on, to było takie...
Doktrynacja, prawda?
Indoktrynacja,
rewizjonizm. Naprawdę. I to jest przykre, dlatego że ja często, chcąc podejmować takie tematy, nie tylko ja, jestem oskarżana o jakieś takie zaburzanie tych dobrych stosunków, ale przecież na tym ta polityka polega, żeby rozmawiać. I druga strona nie na dziś, nie na jutro, ale jeżeli my już tyle lat straciliśmy, to kiedy my zaczniemy na ten temat rozmawiać, jak już nawet świadków nie
fakty,
będzie?
Prawda, oparcie na faktach i to wszystko.
Ale tu fakty są. Proszę zobaczyć, ile ja mam nawet tutaj dokumentacji.
No to ja nie jestem
Nie jesteśmy niemiecką. W stanie tego omówić, ale to naprawdę można w stenogramy sięgnąć. Można obejrzeć w tej chwili posiedzenia komisji, jak to wygląda.
Wszystko
przecież...
jest nagrane, wszystko jest skrupulatnie.
Oczywiście.
Wiemy, że Niemcy hitlerowskie miały też to, że wszystko zapisywały.
Ale
dokładnie.
Ja też się staram, nawet jeżeli jest zespół, staram się zorganizować posiedzenie w takiej sali, żeby i goście, którzy przyjeżdżają, ale również osoby, które będą chciały zapoznać się z tym, co my robimy, jakie tematy poruszamy, mogły obejrzeć. Czyli w internecie, tak? Mogły zweryfikować, żeby mi nikt nie zarzucił.
Mówicie o próżni.
Choć już jeden z profesorów na mnie skargę do Komisji Etyki napisał.
A to jeden to... Było więcej tego, że żartuję, ale mamy teraz telefon od naszych telewidzów i słuchaczy. Bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam, tak? Halo, halo.
Halo, halo.
Halo, witamy. Kto jest z nami?
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek
Gabriel mamy. Z Wielkopolski dzwonię.
Kłaniamy się.
Ja się kłaniam uprzejmie Państwu. Ja chciałbym poruszyć taką kwestię. Otóż wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni sytuacją na Ukrainie i tym, co tam się dzieje i wszyscy chętnie byśmy Ukrainie udzielali pomocy. Tylko ja zadaję sobie takie pytanie, jednocześnie Państwu, a przede wszystkim Pani tutaj chciałbym zadać pytanie. No jak to się ma do tego, co się stało z Kosowem, jeżeli cała Europa zezwoliła na to, żeby bezprawnie od Serbii oderwać tą prowincję i tak dalej, i wtedy nikt nie stanął po stronie Serbii. Dzisiaj stajemy po stronie Ukrainy. No, jest to dla mnie bardzo dziwne i mało tego, zaszokowany jestem podejściem rządu i władz Polski wtedy do tego, co się wydarzyło. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, niech pani mi spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy władze Polski i rząd Polski prowadzą jakąkolwiek politykę, bo takiej polityki w moim odczuciu nie ma, bo od 1989 roku, jeżeli my zezwalamy na to, żeby na przykład organizowano rajd rowerowy imienia Stefana Bandery poprzez Polskę, jeżeli zezwalamy i głośno nie protestujemy przeciwko temu, co robią Litwini, władze litewskie na Litwie wobec naszych rodaków i tak dalej. Mało tego, robi się aferę tego, że kibice gdzieś tam pojechali do Wilna i krzyczeli polskie Wilno. Ja uważam, że bardzo dobrze, ponieważ ci zwykli, prości ludzie, młodzi chłopcy wykrzyczeli to, czego nie potrafi powiedzieć rząd polski od 1989 roku, ponieważ władze litewskie pod pozorem rekonstrukcji zabytków i tak dalej usunęły wszystkie inskrypcje polskie i tak dalej, zniszczyły polskie Wilno. Więc gdzie jest polski rząd, gdzie jest polski MSZ?
Panie Gabrielu, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy pana serdecznie.
Ja tu się z panem Gabrielem zgadzam, tylko że to jest tak, że ja działam dokładnie według tego, co pan Gabriel mówi. I my tutaj możemy się przekonywać, że jest tak, jak pan Gabriel powiedział. I ja nie wiem, gdzie jest polityka rządu. Ja panu odpowiadam szczerze. Ja nie wiem, gdzie jest ta polityka rządu. Dlatego ja, przepraszam za określenie, robię swoje. I też od ci wiary mnie tutaj niektórzy, prawda, żegnują, ale ja...
No ale kiedyś może przyjdzie czas, pan powie, ja wiem,
ale,
na czym to polega.
Ale ja nie chcę mieć smutnej satysfakcji, bo ja w wielu przypadkach mam smutną satysfakcję, więc ja wolałabym, żeby ktoś podjął te kroki, niż mnie krytykował i wyśmiewał, bo my podlegamy wyśmiewaniu. Pan mówi o Kosowie. Ja akurat mówiłam, że Kosowo będzie wykorzystywane przez Rosję. Osetia, Czeczenia, to co się tam działo, mało tego, w czasie olimpiady pamiętamy, brak reakcji, to są konsekwencje tego właśnie, braku tego, co się nazywało poparciem dla Kosowa. Ja byłam przeciwnikiem tego, bo wiedziałam, że to kij ma dwa końce i że Rosja oczywiście będzie się tym podpierała, więc co do Ukrainy, myślałam, że pan tutaj jakbyś... Panu chodziło chyba nie o to, że dlaczego my Ukrainie pomagamy, bo niepodległa Ukraina i Ukraina tak naprawdę w Unii, to ona jest rzeczywiście tym dobrem, które powinno być w Unii Europejskiej. My jesteśmy takim buforem między Niemcami a Rosją, prawda, jeszcze ta Ukraina, więc lepiej, żeby ona była bliżej Unii Europejskiej niż Rosji, bo widzimy, co się dzieje, że jest to przyzwolenie, więc...
Ale są głosy mówiące, że Ukraina w tej formie i Rosja teraz obecnie, to wielkiej różnicy mogłoby nie być. Teraz ją czujemy, bo Ukraina ma problem.
No dobrze, ale każdy... My musimy patrzeć na to z punktu widzenia
państwa członka Unii Europejskiej.
Dokładnie, szerszej polityki.
Granica Unii jest
taką
nadbudy,
politykę
tak.
prowadzi właśnie świętej pamięci Lech Kaczyński. Ukraina niepodległa. Oczywiście my mamy świadomość, co Rosja na Ukrainie robiła, tak? Że jest wschodnia, zachodnia tak, i tak. My mamy tego świadomość. No ale generalnie lepiej mieć, że tak powiem, współpracować z Ukrainą w tym jednym obwodzie, niż żeby Rosja rzeczywiście cały czas ten wpływ negatywny miała, dlatego że no, to widzimy, co się dzieje w tej chwili. Więc tutaj ja nie mam wątpliwości, że to jest na pewno państwo, które powinno być w Unii Europejskiej. Ale tam są też aspekty historyczne, które są też ważne, bo pan mówił właśnie o banderowcach, o rajdach. To jest karygodne, ale to też zależy od urzędów państwowych, które wydają pozwolenia, które nie reagują. Nie reagują nie tylko, jeżeli chodzi o banderowców, ale to są różnego rodzaju inicjatywy separatystyczne w Polsce, które biorą przykład z inicjatyw w świecie i analogicznie tłumaczą, że to ma sens i tak powinno być. Więc Śląsk i jednolitość Rzeczpospolitej jest naszym wspólnym interesem, a nie żeby mówić i przekonywać nas do jakby oddzielenia, oderwania, no tak mówi Ruch Autonomii Śląska, od Rzeczpospolitej, z którą twierdzi nic nie ma wspólnego, więc zgadzam się z panem, że inicjatywa oddolna cały czas załatwia sprawy za państwo. Stowarzyszenia, kibice, tak? A co do Litwy, rzeczywiście tak jest i to też jak pan zerknie do tego, co robimy, co piszemy na ten temat, jak reagujemy, to rzeczywiście ja byłam też związana z osobami, które walczyły o pisownię swojego nazwiska po polsku,
powiedzmy,
ulic, i też przegrywali
pan prezydent Lech Kaczyński
te
pojechał
sprawy
na Litwę dwa dni przed tragedią smoleńską. Mało dlatego tego, samolotem musiało lecieć, żeby musiał.
My współpracowaliśmy przecież z akcją, prawda?
Nie, nic się nie ruszyło. Pięć lat, nic.
I to jest szerszy aspekt, dlatego że jeżeli rząd Donalda Tuska mówił, że ma bardzo duże przełożenie w Unii Europejskiej, to myśmy apelowali, żeby poruszać również prawa Polaków, jeżeli chodzi o mniejszość narodową, właśnie na forum Unii Europejskiej, dlatego że to jest ewidentne łamanie naszych praw. I tutaj w tym aspekcie również widzieliśmy, jak polityka pana ministra Sikorskiego wyglądała. Co do Białorusi to samo, tak? Wydawanie dokumentów, które były szkodliwe dla opozycjonistów, którzy walczyli na terenie Białorusi. Wypływanie z MSZ-u dokumentów finansowych. To są w ogóle rzeczy niedopuszczalne, które absolutnie... Nie dość, że źle świadczyło o ministerstwie, ale o całym państwie polskim, tak? Więc jak prowadzić tą politykę, której nie ma? I my się domagamy od rządu, żeby ta polityka była. Ale wschodniej polityki nie było za czasów tego rządu i dalej nie ma. I o tym trzeba mówić, natomiast tu się z panem zgadzam i jak powiadam, my możemy być tylko oceniani przez pryzmat tego, co sami robimy, indywidualnie, tak? Bo my mamy tam również poprzez stowarzyszenia kontakty z innymi organizacjami.
Oddolne.
My osobiście,
przy
tak,
kościele,
oddolnie to robimy.
Też.
To są też nasi przyjaciele w akcji wyborczej, tak, na Litwie. Więc może pan patrzeć i oceniać przez pryzmat poszczególnych polityków, którzy się tym zajmują, ale nie przez pryzmat rządu, ponieważ polityki wschodniej rządu absolutnie nie ma. Nie.
Pan Gabriel, dziękujemy. I kolejny telefon, kto jest z nami? Witamy.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest?
Kłania się Michał z Warszawy.
Michał z Warszawy.
Mam takie pytanie, przepraszam, że od razu przejdę do rzeczy. Polskie, chodzi mi o sytuację, w jakiej znajduje się w tej chwili Polska. Nie mamy traktatu takiego prawdziwego, traktatu pokojowego z Niemcami. Niemcy cały czas kwestionują nasze granice zachodnie, bo ich konstytucja jest ponad Unią Europejską, ponad aktami prawnymi Unii Europejskiej. I oni cały czas uważają, że ziemie północne, zachodnie, Śląsk, Pomorze Wielkopolska to są ziemie niemieckie. Wykupują masowo tereny rolnicze, często przez podstawione słupy. Nie zapłacili nam odszkodowań wojennych, których Polska, będąc pod zaborem radzieckim w wersji rosyjskim, w wersji radzieckiej, zrzekła się. Te władze nie reprezentowały narodu tak naprawdę. Odszkodowań nie dostaliśmy. W Unii Europejskiej mamy zaniżoną pozycję, bo na podstawie traktatu lizbońskiego mamy niewspółmiernie niską liczbę europosłów w stosunku do liczby ludności. Odnośnie Rosji też nie mamy traktatu pokojowego. Nie zapłacili nam odszkodowań za miliony wywiezionych rodaków, za zagrabione mienie osobiste Polaków i państwowe. Nie zapłacili odszkodowań za Katyń, za te wszystkie zbrodnie, za aneksję ziem. I nie ma właściwie traktatu pokojowego. Z Ukrainą też nie mamy traktatu pokojowego, bo nie przeprosili za zbrodnie, nie zapłacili odszkodowań za miliony, za dziesiątki tysięcy wymordowanych obywateli i mają do nas w tej chwili chwilowy, dobry stosunek, bo jesteśmy im potrzebni. Ale węgiel od Rosjan kupują, a naszego nie chcą kupować, czyli wspomagają finansowo Rosję, która za zarobione pieniądze uzbraja swoje wojska, które atakują Ukrainę. Także wojsko właściwie to zmieści się na stadionie dziesięciolecia. Kraj 1000 miliardów długu. Wydatki na zbrojenia. W 1939 40% dochodu narodowego szło na wojsko. W tej chwili bardzo wysoki procent dochodu narodowego, 2%. Jaka nas czeka przyszłość? Czy my w ogóle jako państwo się utrzymamy, czy jesteśmy po prostu skazani na to, że będziemy znowu 200-300 lat pod zaborami walczyć o przetrwanie? Dziękuję, kłaniam się.
Dziękujemy panie Michale, pozdrawiamy.
Pan Michał przedstawił katalog spraw, o których my mówimy. Taka okazja była ostatnio, jeżeli chodzi o expose. Również te niepokojące, jeżeli chodzi o stwierdzenie, jeżeli chodzi o stan państwa, słyszeliśmy w taśmach prawdy. To one obnażyły właśnie, co rząd myśli o państwie, jak ono funkcjonuje. Tylko że tak naprawdę to wyłania się z tego obraz bardzo pesymistyczny. A my również mamy obowiązek mówienia, co my chcemy zrobić i co robiliśmy. Rząd PiS-u chociaż był krótko, kilkanaście miesięcy, ale jednak my wiedzieliśmy, co my chcemy zrobić. I na tak krótki czas to jednak pewne inicjatywy były podejmowane. Długo by o tym mówić, ale ja wracam do tego, co pan Michał powiedział. Jeżeli chodzi o wymienione kwestie, czyli kwestionowanie granic. No pani Steinbach była takim sztandarowym politykiem, który te granice kwestionował i to był taki polityk, od którego niby się wszyscy odżegnywali, ale jednak miała wsparcie polityczne i finansowe, bo jej projekty do dzisiaj zostają i będą kształtowały realizowane świadomość obywateli nie tylko Europy, ale i świata, którzy będą odwiedzać, więc ona mogła spokojnie sobie odejść. Ale dlaczego ja to mówię? Mówię to dlatego, że takie organizacje na przykład jak moja, która musiała, przepraszam, zdwinąć żagle, była niszczona w zarodku. Czyli jak różnią się nasze polityki, tam jest polityka, gdzie politykom z głównych stron gazet nie wypada pewnych kwestii podjąć, ale mają takie zbrojne skrzydło w postaci związków wypędzonych, który artykułuje za nich, oni się niby od tego odcinają, ale karawana idzie dalej, prawda, i jeszcze jest wsparcie finansowe. To jest ta różnica, gdzie my nawet nie potrafimy często rozegrać tych kwestii, prawda?
Bo tu nawet można by opozycji dać pewną formę.
Ale wszystko,
prawda,
można by, dlatego ja wspominałam o statusie mniejszości i o wycofaniu dofinansowywania pewnych przywilejów, bo wtedy dopiero można negocjować, tak? No bo my też musimy dbać o swoich obywateli. Tak. Oczywiście wymienił pan tę sprawę wykupu ziem. O tym też często mówiliśmy, ale rzeczywiście przecież agencje i wszelkiego rodzaju służby w Polsce mają możliwości zweryfikowania, skąd ktoś ma na to pieniądze, kim jest, jakim obywatelem, skąd, z kim i dlaczego. Przecież oprócz tego musi być prawo, które też będzie chroniło naszych, tak, rolników przed wykupem, więc cały aparat państwowy znowu szwankuje. Mówił pan o armii. Oczywiście. My się możemy tu zgodzić, ale to jest ubolewania godne, że my mamy 100 tysięcy armii, a 500 tysięcy urzędników. Czyli te proporcje są po prostu odwrócone. My mamy armię, ale urzędników, a nie armię, która w razie czego mogłaby...
Zdolna do obrony.
Oczywiście.
Już nie mówię do ataku.
Unia Europejska. No, Unia Europejska oczywiście to jest kwestia tego, jak my wykorzystamy obecność w Unii Europejskiej. Bo to też od nas zależy, czy my bezkrytycznie będziemy wszystko przyjmować, czy my mamy obwarowane to przepisami wewnętrznymi, czy my wszystko implementujemy tak, jak to się, tak nam Unia Europejska przedstawia, czy robimy, a propos polityki polsko-unijnej, tak jak Niemcy, którzy najpierw wzmacniają siłę swojego parlamentu i wtedy wydają decyzję, czy pani kanclerz Merkel może w ich imieniu podpisać jakiś dokument, bądź też nie. Więc my zamiast wyśmiewać się z nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy proponują takie rozwiązania, bo akurat tutaj przykład trzeba brać, powinniśmy stosować te same zasady, żeby jednak wzmacniać państwo nie tylko od zewnątrz, ale od środka, bo wtedy również na zewnątrz będzie znacznie silniejsze. Pan mówił o różnego rodzaju traktatach. Tak. Też jak my kształtujemy swoją politykę zagraniczną, jak dbamy o swoich obywateli, też świadczą postawy naszych polityków w różnych parlamentach, tak? Czy w Parlamencie Europejskim, ale współpracy bilateralnej między krajami. Czy my mówimy o tych problemach, czy my nawet w rozmowie z ambasadorem mówimy, że chcielibyśmy, żeby taki problem został rozwiązany, taki, a nie, że w momencie, gdy ja w myśl tego, co mówią osoby, które dzwonią, przedstawiam katalog spraw trudnych, czy jakichś takich do rozwiązania, spotykam się ze strony kolegów i koleżanek z koalicji rządzącej ze stwierdzeniem, że nie powinnam, że to nie wypada, że to nie jest miejsce, a w ogóle stosunki polsko-niemieckie są tak wspaniałe, że już nic nie trzeba, tak. Prawda, nie ma żadnych problemów. No więc ja czuję dyskomfort, ale nie daję za wygraną i przedstawiam te nasze oczekiwania, a państwu tutaj staram zdawać relacje z jak to wygląda, ale to nie jest sprawa beznadziejna, dlatego że my o tym mówimy i każdy, kto jest członkiem potem rządu i tworzy rząd i politykę państwa, powinien kontynuować właśnie zaczęte dzieło, bo minister Fotyga, świętej pamięci Lech Kaczyński, ten zaczyn był. Tylko że Platforma Obywatelska wycofała się z bardzo wielu inicjatyw, które mogłyby
nawet
sprawę...
Nawet dobrych, pozytywnych,
tak.
Ale dlatego, że to PiS...
Mało tego, ten rząd... Jeszcze dodam do katalogu. Przecież my mówimy o żołnierzach wyklętych. Jaka jest polityka historyczna rządu? No żadne. Jeżeli muzeum dotyczących żołnierzy wyklętych w Ostrołęce nie nadaje się do realizacji, bo ono nie wkomponowuje się w politykę czy zakres zadań, które wyznacza politykę obecnego rządu, no to jaka jest ta polityka? Nas nie interesują frazesy, nas interesuje realna praca właśnie związana z krzewieniem tej wiedzy odnośnie żołnierzy wyklętych, ale to jest też następny kamyczek do ogródka w tych sprawach polsko-niemieckich, dlatego że to już zawiera się w polityce historycznej. Dlaczego ja oprócz tego, że państwo dzwonią i właściwie poruszają różne tematy, wracam do tej polsko-niemieckiej polityki? Dlatego że akurat z Republiki Federalnej Niemiec, jeżeli chodzi o siłę państwa, o szanowanie i wyrobienie sobie pozycji międzynarodowej, o szanowaniu swoich mniejszości wszędzie, gdzie tylko oni żyje mniejszość niemiecka w Polsce, to państwo rzeczywiście stara się otarczyć ich opieką. Więc my to akurat powinniśmy robić dokładnie to samo, żeby polski obywatel, gdziekolwiek by się znalazł, był po pierwsze dumny, ale bezpieczny, wiedząc, że i placówki dyplomatyczne i Rzeczpospolita zawsze zadba o jego interesy.
I jeszcze jeden telefon chyba odbierzemy. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Słuchamy.
Witam ojca prowadzącego. Witam panią poseł. I teraz chciałem podjąć następujące tematy. Wydana została książka dotycząca Warszawa 1944. Jest to historia o powstaniu i do końca wojny.
Dobrze,
na podstawie materiałów, między innymi zebranych w Niemczech, w Rosji i przez pana profesora Bartoszewskiego. I teraz moje wnioski. Pierwszy. Naród niemiecki podczas II wojny światowej wykazał się następującymi cechami. Pierwsze. Zgodził się na stosowanie przez władze niemieckie i jego obywateli metod ludobójczych. Nie tylko do narodu żydowskiego, ale także polskiego i innych. Drugie. Zgodził się na kradzież dóbr różnych narodów, w szczególności polskiego, żydowskiego i rosyjskiego. I trzecie. Zgodził się na zniszczenie dorobku materialnego, kulturalnego, społecznego, prawnego różnych narodów, w szczególności polskiego, żydowskiego i rosyjskiego. Bardzo bym z przyjemnością usłyszał pani opinię na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję, panie Zbigniewie.
Ja powiem w ten sposób. Mnie bardzo boli, gdy wszelkiego rodzaju gdy każda walka o niepodległość, czy to były powstania, czy to były jakiekolwiek akcje, są w tej chwili rozpatrywane pod takim kątem raczej po co, na co, dlaczego, niepotrzebnie. Mnie generalnie to bardzo denerwuje, ale oczywiście mam świadomość, że historycy muszą analizować
oceniać.
Natomiast my nie dziwmy się potem, że 49% społeczeństwa zapytane, czy stanęłoby z bronią w ręku w obronie ojczyzny, mówi, że nie.
Po takich dyskusjach.
Tak, po takich dyskusjach. I teraz pan mówi o książce. Jest też film, prawda? Myśmy ostatnio, ponieważ była rocznica, również dyskutowali o Powstaniu Warszawskim. Mieliśmy uroczystości w Piaśnicy. No, ja powiem tak. Bardzo dużo powinno być programów, filmów, wydawnictw, tak, wszelkiego rodzaju broszur, programów edukacyjnych do szkół, które by opowiadały i przekazywały, czym była wojna, że napadli nas i Niemcy, i Rosja Sowiecka, tak? Myśmy mieli dwie Golgoty, wschodu i zachodu. I nie wyobrażam sobie, żeby nie pisano, jaką gehennę przeżył naród polski. I nie wyobrażam sobie i reaguję alergicznie, jeżeli premier, prezydent, minister spraw zagranicznych nie reaguje, gdy pisze się właśnie o polskich obozach koncentracyjnych, o polskich gettach, tak, gdzie chce się stawiać pomniki bolszewikom, którzy podobno w polskich obozach również
albo gdzie
i chce się przyrównywać katastrofę, chce się przyrównywać zbrodnie katyńskie właśnie z rokiem 20,
albo,
gdzie
albo to,
z powodu umierajności na tyfus ci żołnierze ginęli. Więc takich książek, opowieści powinno być bardzo dużo, ale nie w hollywoodzkim stylu, który by pokazywał taki bardzo, powiedziałabym, spłaszczony obraz, taki lekki i przyjemny, tylko to powinno być dzieło, które jednak przekazuje tą refleksję.
Miasto 44 będzie chyba takim udanym projektem.
To, co przeżywali rzeczywiście powstańcy, że najważniejsze to, jak przytaczamy wypowiedzi różnych osób, które brały udział, to najpierw była ojczyzna, potem była rodzina, tak? Nikt im nie kazał. Oni wiedzieli, że tak trzeba zrobić, więc ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy
polityka historyczna
nie posiadali polityki historycznej, która przede wszystkim wzmocni naszego ducha wewnętrznie, a już mówienie o ograniczeniu lekcji historii jest pomysłem karygodnym.
Tym akcentem kończymy i tym akcentem rozpoczniemy w Radiu Maryja po 21.30. Już teraz zapraszamy. Spotkanie dzisiaj z panią poseł Dorotą Arciszewską-Bielewczyk. Polska, Niemcy, polityka zagraniczna aktualna. Będziemy na te tematy rozmawiać. Dziękuję za wszystkie telefony i zapraszamy w Radiu Maryja o 21.30. Dziękuję bardzo pani poseł.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.